Sponsorem audycji jest Totalizator Sportowy. Właściciel marki LOT to jeden z największych mecenasów polskiego sportu i kultury. Oficjalny partner Polskiej Ligi Esportowej, partner tytularny Dywizji Profesjonalnej oraz partner serwisu Weszło Esport. LOT to gry liczbowe oraz loterie pieniężne. Grając wspierasz inicjatywy sportowe oraz kulturalne. Dzięki naszym graczom przekazaliśmy już ponad 14 miliardów złotych na te cele. Teraz gramy także dla esportu. Wygrywamy razem!
Szkolenie to popularny temat nie tylko w piłce nożnej, to popularny temat także we sporcie, bo wiąże się to z wieloma problemami, z wieloma ciekawymi i mniej ciekawymi kwestiami. Dzisiaj porozmawiamy głównie o tym szkoleniu w Counter-Strike'u, bo ono wygląda inaczej niż na przykład w League of Legends, a żeby porozmawiać o szkoleniu w Counter-Strike'u, no to musieliśmy zaprosić tego człowieka, czyli Kubę Kubika Kubiaka.
Cześć wszystkim.
Kuba, jak cię tak naprawdę przedstawić? Jesteś komentatorem, jesteś ekspertem, jesteś trenerem, prowadzącym akademię. Jaką kolejność tego przedstawiania ty byś ustalił? Co byłoby takiego najbardziej odzwierciedlającego rzeczywistość?
Na pierwszym miejscu na pewno osoba zarządzająca projektem Armii, czyli tam powiedzmy odpowiednikiem Akademii CS-a. Na drugim miejscu komentator, a na trzecim miejscu streamer. Taka kolejność.
Sporo tego w twoim życiu. Teraz chyba masz dużo pracy, odkąd Armii wystartowało.
Zdecydowanie tak, mam bardzo dużo czasu, dzisiaj nawet to poczułem na siłowni, bo trochę musiałem sobie odpuścić i nie ukrywam, że już po 3 tygodniach bardzo mocno kondycha zjechała, więc faktycznie czuć to przemęczenie nawet podczas takich rzeczy jak na przykład właśnie ta wspomniana siłownia.
Ale właśnie ta siłownia to jest taki też modny temat wśród e-sportowców. Wy jako trenerzy też musicie z niej korzystać, żeby faktycznie cały czas być w tej formie, ona też wam pomaga?
Znaczy ja sam dla siebie chodzę na siłownię też przez to, że trenowałem w młodości koszykówkę, mam taki, a nie inny metabolizm i po prostu muszę ćwiczyć, żeby się lepiej czuć. Jak nie ćwiczę, to wtedy chodzę taki zamolony, przybity, więc ja chodzę tylko i wyłącznie dla siebie, nikt mi na tą siłownię nie każe chodzić. Mi po prostu lepiej, jestem bardziej produktywny podczas całego dnia, kiedy rano, chodzę o 10 na siłownię, więc nie wiem, czy to rano dla kogoś, czy nie, ale jak sobie skoczę na początku swojego dnia na siłownię, o może tak. No,
wśród graczy niektórych to może i rano jest, wiesz, niektórzy chodzą spać o 4 rano i wstają o 15, więc wiesz.
Więc faktycznie.
Zaczniemy może od tego najbardziej aktualnego tematu, czy na takiego tematu, który ty chyba teraz najwięcej czasu ci zżera, czyli projektu Armii, o którym wspomniałeś. Jakbyś krótko mógł opisać, czym jest ten projekt, dlaczego się w ogóle w niego włączyłeś?
Projekt ma dwa cele. Po pierwsze, wyłonienie najlepszych zawodników po to, by mogli dołączyć do organizacji Pirate Sports na profesjonalnych kontraktach, czyli między innymi mówimy tutaj o jakiejś pensji dla tych zawodników, młodych, nie młodych, zobaczymy, bo jakiegoś przedziału wieku nie mamy. I druga rzecz jest taka, że nie ma żadnego systemu coachingu w Polsce, jeżeli chodzi o CS-a. Nie wiem, ktoś ma problemy z matematyką, wchodzi sobie na OLX-a czy gdziekolwiek, wpisuje korepetycje i wyskakuje mu 100 osób. A przychodzi osoba, która ma 15-16 lat, gra rok czy dwa w CS-a, nigdy nie miała drużyny, tylko gra sobie jakieś face hity, mixy i tak dalej i chce korepetycji w CS-a. No to nic mu nie wyskoczy. Nie jest w stanie w żaden sposób zasięgnąć rady osoby, która jest troszkę dłużej na scenie niż on. I to też jest projekt dla takich osób. U nas każda osoba, która odpada z tego projektu, dostaje od nas cały system coachingu, czyli analizę pełną w dokumencie PDF oraz rozmowę z trenerem, indywidualną, skierowaną typowo do ciebie, co robiłeś dobrze w meczu, co źle. I druga rzecz, czy tam już w sumie trzecia, jest taka, że pomagamy takiej osobie znaleźć drużynę po to, żeby mogła się sama rozwijać i raz na jakiś czas któryś z naszych trenerów, bo mamy ich kilku, po prostu ma za zadanie do takiej, przyjść na trening do takiej drużyny i zobaczyć, jak ona się rozwija i dalej dawać te rady. Także to są główne cele tego projektu.
Bo trochę to brzmi właśnie już jak taka akademia piłkarska, bo do tej pory mam wrażenie, że we sporcie, czy w Counter-Strike'u bardziej, te akademie były trochę źle nazywane, no bo akademia to była właśnie drużyna pozyskiwana z jakiejś tam selekcji, ale to było tylko 5 zawodników i oni występowali tak naprawdę jako druga drużyna, a nie było dookoła takiej bazy graczy, trenerzy nie pomagali tym zawodnikom i wy chcecie właśnie iść trochę w taką stronę piłkarską, że macie faktycznie bazę iluś tam zawodników, nie wiem, kilkudziesięciu, kilkuset i na bieżąco jesteście z nimi w kontakcie, pomagacie im i tak dalej?
Na pewno taki jest cel końcowy. I wydaje mi się, że możemy w ten sposób pójść. Jakoś nie ukrywam, że nie myśleliśmy o tym w sposób, gdzie taki typ akademii już istnieje, czy właśnie w piłce nożnej, czy w CS-ie był, czy go nie było, bo jak robiłem poprzedni projekt akademii, to tam prowadziłem tylko rozmowy indywidualne z zawodnikami, ludzie wyciągali z tego więcej albo mniej, ale są, tak jak mówię, dwa główne problemy. Po pierwsze, że takiej dogłębnej analizy tekstowej się nie dostaje od nikogo, a po drugie problem ze znalezieniem drużyny. Także my przede wszystkim chcemy pomóc znaleźć drużynę tym osobom, bo są to z reguły osoby trochę nieśmiałe, osoby, które nie mają żadnych kontaktów i naszym zdaniem to jest w tym momencie główny cel, żeby te osoby, którym zależy, po prostu sparować i pomóc im tworzyć drużynę.
No ale to one, przystępując do waszego projektu, wiążą się jakimś kontraktem z wami, no bo jakby...
Tylko główna drużyna i ewentualnie ta baza osób, o której wspomniałeś, moje może 20-30 będzie gdzieś tam zakontraktowana, a reszta osób po prostu w cenie tego projektu otrzymuje dalsze wsparcie trenera.
Mhm. A ile teraz osób w ogóle zgłosiło się już do tego projektu i jak te zapisy wyglądają?
Zapisy wyglądają, znaczy działają tak, że trzeba wejść na naszą stronę armii.pl przez dwa ry pisane i tam jest cały formularz zapisów. Projekt jest płatny 30 zł, bo tak jak mówiłem, no, z tym wiążą się bardzo zaawansowane usługi, które części zdaniem są drogie, części zdaniem tanie, to już nie będę zagłębiał się, czy 30 zł za taki coaching to jest dużo, czy to jest mało, który trwa minimum 5 godzin, to od razu powiem. I co chciałem jeszcze dopowiedzieć, bo nie ukrywam co, się.
No, poza, po wpłaceniu pieniędzy co trzeba zrobić? Pod kątem zapisów mówiłeś i pytałem jeszcze, ile osób się zgłosiło do tej pory.
Aha, ile osób się zapisało? Właśnie, tego szukałem pytanka. Aktualnie w naszej bazie, czy dobrze kojarzę, około 820 osób jest. Wydaje mi się, że w tą stronę, a zapisy zamykamy do niedzieli i wydaje nam się, że gdzieś tam pod koniec jeszcze to powinno drastycznie wzrosnąć, bo prawdopodobnie nasi przyszli użytkownicy lubią wszystko składać na ostatnią chwilę, więc jak ta ostatnia chwila przyjdzie, to wtedy zobaczymy, czy jeszcze się trochę osób zgłosi. Wydaje mi się, że spokojnie 850 do 900 osób powinno się do naszego projektu zgłosić.
A to chyba duża liczba, jak wy sobie zakładaliście, bo jak tak sobie myślę, to patrząc na to, że wie...
Między 500 a 1000 osób, chyba takie były nasze pierwsze założenia. Dając projekt płatny, tak, bo gdyby nasz projekt był bezpłatny, to wydaje nam się, że spokojnie nawet i 2000 osób by się mogło zgłosić, z czego pojawiałyby się multikonta na pewno, więc z tym też byłby problem, gdyby sam projekt był bezpłatny, także my jesteśmy zadowoleni. Jeżeli po prostu chcieliśmy, żeby pojawiło się na pewno więcej niż 500 osób, to taki nasz cel, minimum 500 osób, wydaje mi się.
No wydaje mi się, że właśnie, że to jest dość sporo, jak, tak jak mówisz, 30 zł, niby nie dużo, ale tak czy inaczej no, trzeba zapłacić, wiadomo, jak ta młoda społeczność reaguje na takie inicjatywy, więc moim zdaniem naprawdę...
Tak, we sporcie szczególnie. Dużo jest sponsoringu, dużo jest tego, że się daje, a niekoniecznie, dużo się dostaje, niekoniecznie samemu trzeba dawać. Także tu faktycznie z tym mógł być problem, że za coś trzeba zapłacić, jak wszystko we sporcie z reguły jest za darmo, bo sponsor. Tak, tego są nauczeni. Nauczone są młode osoby, przepraszam.
No niestety nie jest to aż tak dobre, jakby się mogło wydawać, a w tym projekcie głównie właśnie są młode osoby, czy zgłaszają się jacyś zawodnicy tacy, nie wiem, znani już na scenie, zawodnicy,
nie,
którzy jakieś
są dość... osoby znane, ale nasz projekt jest podzielony na 5 etapów, z czego 2 ostatnie są lanowe, 3 głównie internetowe. I tacy zawodnicy znani, którzy mają osiągnięcia, mamy tam zapisane cały formularz, tak, jakie punkty trzeba spełnić. Z lig indywidualnych bierzemy FPL-a, FPL-AC, najwyższą ligę SEA oraz najwyższą ligę Pasha Gaming School. To są osoby, które dostają awans bezpośrednio do drugiego etapu, a dość bardziej takie osiągnięcia drużynowe, a nie indywidualne, czyli były gracz SL Mistrzostw Polski na przykład, były gracz SEA MDL, bo takich też mamy, od razu ma awans na przykład do trzeciego etapu.
Okej. Okay. I ile te etapy trwają? Jakby, nie wiem, ja się zgłaszam dzisiaj do projektu i ile muszę grać w ramach waszej akademii, czy tam, nie wiem, być testowanym, tak, żeby dostać się do drużyny ewentualnie?
Mamy cel harmonogramu spisany. Pierwszy etap jest zaplanowany do końca tego roku, czyli trwa 3 miesiące, czyli te 800 osób musi po prostu rozegrać 3 spotkania minimum, to jest cały dzień meczowy, czyli wchodzi się na początku na trening na godzinę 18, trwa on godzinę do 19, jest to zwykły trening teoretyczny na serwerze i od 19 do 23, czy 22 gra się 3 mecze i potem jeszcze jest godzina rozmów z trenerem dla wszystkich, tak, czyli tam po 5 minut średnio na osobę. Tak wygląda dzień treningowy. Do końca roku jest pierwszy etap, potem drugi etap jest od, powiedzmy, że stycznia do około marca, od marca do początku wakacji trzeci etap i w wakacje czwarty i piąty, bo są to etapy lanowe i specjalnie chcieliśmy etapy lanowe dać wakacje, by każdy miał możliwość przyjazdu do Szczecina. Także zaczynamy w październiku, zaczęliśmy w październiku i kończymy w wakacje 2020 roku. Ale mamy rozbieżeń, czy to będzie koniec lipca, czy początek sierpnia, czy połowa sierpnia, tego nie wiemy. Dużo zależy od tego, jak to wszystko będzie przebiegało z czasem.
Nie wydaje ci się, że to jest trochę długi czas jak na taki projekt, przez to, że właśnie dużo ludzi może gdzieś tam po drodze znaleźć drużyny, zrezygnować z udziału, no bo nie wiem, nie chcą mu się czekać kilku miesięcy na to, żeby się dowiedzieć, czy on ten angaż dostanie. Już nawet w przypadku AGO mówiło się o tym, że zawodnicy, którzy przez dwa miesiące musieli brać udział w testach, no po prostu nie chcieli dłużej czekać i rezygnowali. Nie wiem, Jed QR na przykład poszedł do ówczesnego adwokacika. No bo dwa miesiące to dużo, a tutaj mówisz o wielu, jakby o kilku miesiącach dłużej, więc nie ma takich obaw gdzieś, że ci najlepsi poryzygnują albo znajdą po prostu drużyny?
Szczerze mówiąc, wolimy osobę 2 czy 3 lata młodszą, która gra na 60% umiejętności najlepszego zawodnika i po roku by grała jak ten zawodnik, niż brać teraz już najlepszą osobę. Więc z naszej strony żadnych takich obaw nie ma. Pamiętajmy jednak, że AGO już stricte szukało do pierwszego składu, dobierając do Furlana i Grubego, do zawodników, którzy byli na majorze. My nie dobieramy do nikogo, kto będzie na majorze. My nie wysyłamy zaproszeń do typowo już najbardziej doświadczonych osób w Polsce, tylko jednak kierujemy nasz projekt do osób, które, że tak powiem, się rozwijają, są ambitne. Mówię, no dając niki osób, które już faktycznie grały, to też są młodzi zawodnicy, tak, którzy byli w moim poprzednim projekcie, typu właśnie Spławi, Grzesio, Miki i tak dalej. Nie wiem, Czapel, Kilkapi, takie osoby się pozgłaszały tutaj do projektu Armii i może faktycznie część z nich po 7-8 miesiącach powie, że sorry, mam gdzieś tam angaż, okej. Okay. I my nie mamy z tym najmniejszego problemu, dla nas jest to jak najbardziej okej. Okay. Poszukamy inne, młodsze osoby, może nie tak znane, z którymi będziemy chcieli się wspólnie rozwijać. Jako przykład też podam, że w projekcie Akademii Pride'owej, który robiłem 3 lata temu, było zapisane około 500 osób, czyli prawie 2 razy mniej i trwał ten projekt ponad rok. I wydaje mi się, że wyszło z tego coś naprawdę fajnego i udało się naprawdę fajne osoby złapać, mimo że wtedy były nikomu nieznane.
No właśnie, kto tam najbardziej znany jakby wypłynął z twoich rąk, że tak powiem?
Znaczy, no patrząc na ten projekt typowo Akademii, no to w pierwszym składzie mieliśmy właśnie Spławika, Grzesia, Mikiego z Afryki, Zorinka, a z Akademii Talentów Sajna, który bodajże był nawet na testach do AGO, jeżeli dobrze kojarzę. Sydney był w ramach tego projektu mojej Akademii, on gdzieś tam właśnie z czasem zrezygnował przez to, że znalazł angaż, już nie pamiętam, w której ekipie Sydney grał wtedy. Więc już nie będę teraz na szybko tego szukał, no ale tak jak mówię, to nie są zawodnicy, którzy grali na majorze, bo oni są w moim wieku z reguły, ale z tych młodych wydaje mi się, że faktycznie sporo gdzieś tych osób jest, ale ja jakoś też nie lubię mówić, że o, ten gdyby nie ja, to nie wiadomo, gdzie by był i tak dalej. No część osób na pewno, że ktoś czuje, że faktycznie mu gdzieś tam pomogłem w tej dalszej karierze, to samo o tym dosyć chętnie mówią, ale tak mówię, na pewno 5 do 10 młodych zawodników, którzy grali już w topowych drużynach polskich, mówię teraz o top 8, top 7, to faktycznie gdzieś tam się mieli okazję ze mną współpracować w przeszłości.
A ty nie myślałeś, żeby właśnie otworzyć taką akademię na wzór tej piłkarskiej, że ty jesteś, nie wiem, właścicielem tej akademii, twarzą i tak dalej, jak byli piłkarze na przykład otwierają swoje akademie, przyjmują tam mnóstwo dzieciaków, które co miesiąc płacą pieniądze, dostają za to właśnie szkolenie, sprzęt i tak dalej?
Szczerze mówiąc, to chyba nie jest ten model na teraz, który widzę we sporcie. Na pewno jeżeli chciałbym taką akademię zrobić, to musiałaby być to akademia już typowo stacjonarna. Raczej. Nie wiem, czy przez internet by to przeszło. No i też, jeżeli chodzi o takie akademie piłkarskie, wydaje mi się, że tam też jest, powiedzmy, że te kilkaset osób i faktycznie gdzieś te za miesięczne pensje sponsorzy, ale w Pirate Sports miałem taką dowolność, że po prostu opłacało mi się chyba bardziej pod kątem ich doświadczenia i ludzi, którymi oni mnie otaczają, właśnie zrobić to samo z nimi, niż gdzieś tam samemu próbować od zera cały taki projekt uruchamiać. Jak mówię, no warunki w Pirate Sports, jeżeli właśnie chodzi o osoby do współpracy, są genialne. Mam cały sztab osób od komunikacji, które są, powiedzmy, że szanowane w środowisku Pirate Sports, nie akurat z dosyć ciekawej komunikacji. I najbardziej po mnie zaskoczył sztab programistów. Ja nie wiem, czy gdybym ja sam robił jakikolwiek projekt jakiejś akademii, czy ja bym był w stanie zatrudnić programistów i to na takim poziomie, jakich ja dostałem od prezesa Pirates, bo też jest prezesem Polbit, więc on mi dał programistów, z którymi współpracuję na co dzień i tworzymy aktualnie tak ciekawe i zaawansowane programy o których jeszcze teraz nie będę mówił, że na początku następnego roku wydaje mi się, że możemy część osób zaskoczyć, z jakim właśnie oprogramowaniem wyjdzie.
Ale no, pewnie o szczegółach, tak jak mówisz, nie możesz mówić, ale możesz powiedzieć, czy to, nie wiem, dotyczy to analizy gry, czy bardziej zarządzania akademią pod kątem takich dużej liczby osób?
Wydaje mi się, że obie rzeczy będą zawarte w ramach tego programu.
To chyba zdecydowanie będzie ułatwienie, bo ciężko chyba ogarnąć te 800 osób, bo ilu, trenerów jest 3, z tego co kojarzę.
Tak, trenerów jest 3 osób, organizacyjnych jest 7 aktualnie i wiadomo, trzeba każdemu wysłać wiadomość, od każdego trzeba potwierdzenie terminu, trzeba to wprowadzić do naszego prywatnego dokumentu, który wysłany jest do trenerów, trzeba to wprowadzić na panel, bo mamy swój panel, taki jak ja go porównuję, bo akurat w tym roku rekrutowałem siostrę na studia, bo ona musiała wyjechać za granicę, to jest taki sam jak panel dla studentów, trochę wiadomo, że bardziej zupdate'owany, czyli tam ma każdy daty swojej gry, ma podane mapy w tym panelu, ma wszelkie informacje, możliwość kontaktowania się z nami poprzez panel, także nie wiem, czy zaryzykuję stwierdzeniem, ale że jesteśmy jedynym w ogóle projektem takim dla młodych graczy, które w ogóle uruchomiły taki panel cały komunikacyjny, w którym no, są te wszelkie możliwości, zmiany terminu danego meczu, zmiana roli, czy chcesz być snajperem, czy IGL-em i tak dalej, wszystkie twoje informacje na twój temat, to właśnie w tym naszym panelu na armii.pl posiadamy.
Ty dostrzegasz jakieś różnice znaczące pomiędzy tą Akademią Pride, którą robiłeś kilka lat temu, a tą, którą robisz teraz? Nawet nie mówię już pewnie o tym profesjonalnym podejściu, bo tam zapewne miałeś mniej ludzi do pomocy, ale nawet w takim podejściu tych zawodników do projektu Akademii.
Tak, no różnice są zauważalne gołym okiem. Przede wszystkim, nawet jeżeli chodzi o trenerów, nas jest 3, a wtedy byłem sam. Wtedy, że tak powiem, cała Akademia Pride'owa była na mojej głowie i gdyby nie bezinteresowna pomoc moich subskrybentów z Twitchu, ta Akademia by padła całkowicie. Oni zarządzali całą organizacją i teraz te same osoby, większość tych samych osób pomaga mi dzisiaj, jeszcze właśnie już w ramach tego projektu Piratów, także taka nam się fajna więź zrodziła, że możemy dalej przy podobnych rzeczach współpracować. Jeżeli chodzi o podejście samych zawodników, jest ono zdecydowanie inne. Akurat jeżeli chodzi o projekt Akademii Pride'owej, on był gdzieś tam taki wyrzucony, a zróbmy sobie projekt Akademii i gdzieś tam ja na bieżąco szukałem najlepszego formatu, bo projekt Akademii był taki, że na początku ja grałem z 4 osobami, po 3 miesiącach ja oglądałem te 10 osób, co gra. Więc tu nawet nie był format tej Pride'owej Akademii jakoś uregulowany, bo wszystko było trochę na szybko i było na mojej głowie, to wszystko było takie niezaplanowane. My tutaj już miesiąc przed planowaliśmy wszystko. My całe 8 miesięcy, już miesiąc przed startem całego projektu Armii, już wszystko było planowane z osobami od zarządzania, które się na tym bardzo dobrze znają. Tak jak mówię, z prywatnymi pracownikami Bartka, czyli szefa Pirate Sports, który jest niesamowicie zaangażowany. On ma swoją firmę, przecież Polbit, on teraz się cały czas działa w ramach Pirate Sports i cały czas jest mega zaangażowany i codziennie chce się dowiedzieć, jak poszło takim poszczególnym, pojedynczym zawodnikom. Więc to zaangażowanie szefa jest zdecydowanie wyższe niż jak miałem w ramach projektu właśnie jeszcze Pride'owego. A jeżeli chodzi o samych graczy, poziom jest zdecydowanie wyższy. Przez te 2 lata podniósł się razy 3. Jak właśnie planowaliśmy jakieś tam progi, tak, bo my powiedzmy taką wystawiamy wewnętrzną ocenę, powiedzmy tak upraszczając, od 1 do 10 dla zawodnika, to ja zakładałem, że zawodnicy, którzy grają na 6, już przejdą do drugiego etapu. A widząc, ile jest osób, które grają dużo powyżej poziomu 6, ja nie wiem, czy taka osoba grająca na poziom 6 już przejdzie. Czyli ja nie muszę podnieść tego na 7 czy na 7,5. Także to jest chyba taki najlepiej zobrazowany przykład tego, jak poziom jest zdecydowanie wyższy niż 3 lata temu i jak ja muszę podnieść poziom kwalifikacji nawet do drugiego etapu. Więc naprawdę podejście, profesjonalizm, umiejętności graczy, szczególnie komunikacyjne, świadomość graczy. Poprzez chyba streamerów, poprzez to, że oni sobie mają okazję oglądać czasem taką grę od środka, bo są streamerzy, którzy pokazują swoją grę i grają bardzo fajnego CS-a. Są gdzieś tam stare powy, czy Virtus Pro, czy Szpero wrzuca cały czas na CS-a. I z tego wydaje mi się, że zawodnicy bardzo dużo czerpią i nie mają sobie dużego doświadczenia drużynowego. Oni już znają się bardzo fajnie na komunikacji i współpracy w drużynie.
Czyli nie powinniśmy się czuć zagrożeni jako polskie środowisko Counter-Strike'a, że następców Neo, Taza, czy tam, nie wiem, Paszy nie będzie?
Jednak ktoś tam... Moim zdaniem, patrząc na rozwój tych młodych osób, perspektywy są zdecydowanie lepsze niż 3 lata temu. Ale też jestem ciekaw, gdybym uruchomił albo miał okazję współpracować z jakimś projektem z Danii czy ze Szwecji, jaki tam może jest poziom tych młodzieńców. Ale jak mówię, ja jestem i tak mega pozytywnie zaskoczony poziomem. No ale wychodzi na to też, że gdzieś tam Europa nam odjechała i nie zdziwię się właśnie jak w tych krajach, które wymieniłem. Jeszcze ten poziom wśród osób mających 16-17 lat jest jeszcze wyższy.
No może warto właśnie zainteresować się tym bardziej szkoleniem i wykorzystać to, że ci młodzi jeszcze mają zapał i jakieś, tak jak mówisz, dobre chęci, no bo chyba w piłce cały czas jest ta dyskusja, że szkolenie w Polsce nie działa, nie wychowujemy piłkarzy takich jak, nie wiem, Holandia na przykład, czy Belgia. No i przez to wyników finalnie ta reprezentacja dorosła nie ma, no a jak wiemy, nasza scena Counter-Strike'a też ostatnio tych wyników nie ma. No i to, co mówisz, też mnie trochę dziwi, że teraz się ten poziom podniósł, no bo akurat te dwa ostatnie lata, no to były bardzo słabe w wykonaniu tych naszych najlepszych polskich drużyn i chyba ci młodzi nie mieli motywacji do tego, żeby, nie wiem, podążać za jakimiś idolami, bo tych idoli teoretycznie nie było, no bo nic nie wygrywali. Kiedy Virtusi wygrali w 2014 roku EMS One w Katowicach, no to wtedy był taki boom i faktycznie wtedy bym się spodziewał, że jest bardzo duży natłok i że ten poziom wzrasta, no bo każdy mówi, kurde, chce być taki jak Neo, chce być taki jak Pasza. Teraz to dziwne, że akurat teraz się to pojawia, no ale może faktycznie ma to związek z tymi streamami, o których wspomniałeś, że teraz jest jakiś może łatwiejszy dostęp do tych informacji.
No wydaje mi się, że w tym na pewno coś jest, plus pewnie większość tych osób może faktycznie nie miała okazji, co grają teraz w naszego projektu na żywo, oglądać tego finału turnieju w Katowicach w 2014, ale no były takie pojedyncze turnieje w 2017, teraz nawet tak, jakieś dreamhacki i tak dalej, to też są takie rzeczy, które w jakiś sposób motywują, no ale na pewno już nie docieramy do tylu młodych osób, na przykład nie grają w Fortnite'a czy w LoL'a, no to wtedy z każdej innej gry wszyscy poszli do CS'a w 2014 i wszyscy się CS'em interesowali. Teraz na pewno dzisiaj konkurencja wśród gier jest większa i wydaje mi się, że gdyby podobny projekt powstał w inną grę, to nie zdziwiłbym się, gdyby miał jeszcze więcej osób niż właśnie w CS-ie. Nie wiem, w jakim miejscu CS stoi, jeżeli chodzi o popularność wśród młodych osób, ale cały czas chyba jednak jakieś tam solidne i stabilne miejsce ma, ale topem nie jest.
No topem nie jest, a w samym szkoleniu ty widzisz gdzieś rozwój, że faktycznie na przestrzeni lat też to szkolenie wzrosło, nawet patrząc na inne projekty, które też cały czas powstają w mniejszej czy w większej skali. Czy raczej my się zatrzymaliśmy kilka lat temu i nie ma żadnego progresu, jeśli chodzi o szkolenie?
Szczerze mówiąc, nie ma na pewno jeszcze takich możliwości wymiany informacji, jak domyślam się, że są w tradycyjnych sportach. Szczerze mówiąc, ja osobiście nie znam aktualnie żadnej funkcjonującej akademii na świecie. Nie mam z nikim kontaktu z żadnej akademii, nie mam z kim wymieniać się zdaniami. Jedyna akademia, taka testy, to są AGO, tak? Jedyna w ogóle na świecie, o których słyszałem, że wiem, że była faktycznie jakaś taka weryfikacja graczy, testowali jakieś tam różne umiejętności, wiem, że tam mieli sztab ekspertów i nawet faktycznie gdzieś ta komunikacja była, bo gdzieś tam na Twitterze zaczepił mnie właśnie pan Szumilewicz i zapytał się, czy może jakieś spotkanie właśnie w Warszawie u nich w Gnieździe w ramach wymiany informacji. Także mi jest bardzo trudno określić, czy my idziemy do przodu, czy stoimy w miejscu w tym wszystkim, bo chyba jeszcze ta baza akademii jest zbyt mała, żeby w ogóle ocenić, czy my to, co robimy, jest dobre. No moim zdaniem gdzieś tam nasza wiedza, no ja nie ukrywam, te pół roku w Virtus Pro, to była dla mnie niesamowita kuźnia wiedzy i możliwość, żeby zobaczyć, jak najlepsi zawodnicy współpracują, czy kontrować najlepszych zawodników na świecie, bo zdarzały się mecze już na topowe teamy z top 3, czy top 1 nawet HLTV, przecież grało, więc faktycznie wydaje mi się, że ta wiedza gdzieś tam na pewno mi może z czasem pomóc, ale tu przede wszystkim chyba opieram się na tym doświadczeniu zdobytym podczas jeszcze projektu Armii. Boże, projektu Pride'owego, czyli zobaczyłem, jakie tam miałem błędy, wtedy popełniałem masę błędów i staram się je wszystkie unikać, konsultując właśnie to wszystko na bieżąco jeszcze z osobami, czy z e-mine, czy właśnie już typowo tam od Bartka, czyli szefa piratów, z tym na przykład programista.
Mhm. A z czego twoim zdaniem to wynika, że tych akademii jest tak mało? Nie ma ludzi, którzy mogliby takie akademie prowadzić? W sensie, no brakuje kompetencji na polskiej scenie?
Kompetencji to jest może zbyt mocne słowo, ale brakuje osób, które miałyby się okazji wybić jako trener, bo tych trenerów do głównych drużyn na pewno brakuje. To co tu jeszcze mówić o trenerach do drużyn związanych z akademią? Więc brakuje po prostu osób, które miałyby siłę przebicia, aby ktoś o nich usłyszał i ktoś by im zaufał, bo jednak wydaje mi się, że jeżeli ktoś ma zamiar uruchomić właśnie taką akademię gdzieś, no to jednak to musi być bardzo duża marka. Słyszałem też, że Zeus planuje właśnie uruchomienie czegoś, ale nie mam pojęcia dokładnie, jak to wszystko będzie wyglądało. Na pewno tym się zainteresuję. Jestem ciekaw, jaką myśl ma tak doświadczony zawodnik właśnie w formowaniu swojej drużyny akademickiej, ale jak mówię, nie wiem, czy to jest właśnie kwestia kompetencji, bo moim zdaniem trenerzy, nawet ci nowi, z którymi mam okazję teraz współpracować, czyli Inus i BGG. BGG to był wcześniej prowadzący w ramach właśnie projektu Pride'owego. Inu to jest osoba, która gdzieś tam miała okazję być analitykiem Paktu i w tych pierwszych etapach gdzie trzeba porozmawiać z tym uczestnikiem, błędy mu jakieś wskazać i tak dalej, mieć taką właśnie umiejętność przekazywania tego wszystkiego, to radzą sobie świetnie. Moim zdaniem oni, jak nabiorą troszkę więcej doświadczenia już na tym wyższym poziomie, będą świetnymi szkoleniowcami, więc tu też tym bardziej brakuje chyba szans dla trenerów, bo my dla zawodników gdzieś tam próbujemy tworzyć tę akademię, a jak ma się trener szkolić? To jest jeszcze większa zagwozdka.
No tak, no bo kto tych trenerów ma szkolić tak naprawdę? No byli zawodnicy, no to tych byłych zawodników z dużym doświadczeniem zbyt wielu nie ma, no bo...
Tak, oni jeszcze mają okazję, żeby grać i tam faktycznie gdzieś tą karierę rozwijać. Też jest pasja na pewno granie. No, zapytałby się raczej każdego trenera, czy jeżeli miałby stabilną sytuację, powiedzmy 2 lata do przodu, jeżeli by grał, to w tym momencie wydaje mi się, że każdy by poszedł jeszcze w granie, albo na przykład zdecydowana większość. A jak już zadaliśmy pytanie, kto miałby tych trenerów szkolić, to może za niedługo Pirates Sports będzie miało odpowiedź na to pytanie.
Chyba trzeba przekonać chłopaków z byłej Złotej Piątki do tego, żeby kariery kończyli albo gracze, albo no, różne funkcje teraz pełnią i zajmowali się szkoleniem, bo ciężko z tym naszym Counter-Strike'iem może być, a też ciężko chyba znaleźć takie osoby ze sceny, które miałyby poszanowanie wśród graczy, no bo nie wyobrażam sobie, że jakiś trener, który nigdy nie wygrywał turniejów, nagle trafia do Virtus Pro czy do jakiejś drużyny z gwiazdami w składzie i siada z nimi przy stole i ci gracze go słuchają, no bo chyba ciężko o taki respekt u takich graczy, czy my się mylę?
Szczerze mówiąc, no porównując gdzieś tam moje osiągnięcia do graczy Virtus Pro, wydaje mi się, że bliżej tej pomyłki niż faktycznej prawdy. No ja powiem szczerze, że podczas rozmów z Virtus Pro nigdy nie słyszałem argumentu, a kim ty jesteś, że ty na przykład takie błędy wymawiasz, ale to też pamiętajmy jednak, że byli bardzo spokojni gracze, osoby mega ułożone, z szacunkiem ogólnie do ludzi, bo oni jako ludzie tacy na co dzień są niesamowicie sympatyczni, więc ja szczerze mówiąc na swoim przykładzie nigdy nie miałem sytuacji, żeby ktoś mi powiedział, że faktycznie kim ty gościu jesteś, że ty mnie, zwycięzcy Majora, możesz mówić jakieś tam błędy, więc ja się z tym nigdy nie spotkałem, ale na przykładzie projektu Armii, no gdzieś tam docierają do mnie jakieś pojedyncze sygnały, że jeden czy drugi trener czasem jakieś tam pytania dostaje, może nie pytania, ale może bardziej oskarżenia i szukam jakiegoś słowa, w jaki sposób, że tam ta młodsza osoba się tam się zwracała, że nie zgadzam się z twoją uwagą, bo też moim zdaniem jesteś jakimś tam dobrym trenerem. Okay. Może trochę znowu to powiedziałem, ale przykład ja się jeszcze w ramach projektu Armii nie spotkałem nigdy z czymś takim, a dostałem właśnie sygnał, że jeden z trenerów miał jakąś tam dłuższą rozmowę z zawodnikiem, żeby go przekonać do swojej racji. Ja jeszcze na przykład takich problemów nie miałem, więc na pewno jakiś posłuch i tak dalej, to też jest bardzo ważna rzecz i to trzeba pewnie wypracowywać jakimś tam doświadczeniem.
No to na pewno. No ciekawi mnie też na przykład, jak pójdzie projekt Paszy z Pasza Gaming School, no to jest trochę inny projekt niż twój. Też gdzieś ma za zadanie wyławianie tych młodych talentów, ale uważasz, że to jest dobry kierunek właśnie robienie tego typu, nie wiem, czy to nazwać akademii, czy szkoły, zwał jak zwał, czy tego typu projektu?
Znaczy, to jest bardzo trudne pytanie, bo nie mam okazji śledzić tego od środka. Jakieś tam sygnały na pewno od uczestników projektu Armii dostaję, że jest to bardzo podobne do ligi PPL, która była. Więc jest to taka bardziej liga z szansą dla młodych graczy. Ja mam proste zdanie na ten temat. Wszystko, co ma pomóc młodym graczom, jest dobre, bardzo dobre. Pasza jest człowiekiem mega zaangażowanym, mega dobrą osobą, jeżeli chodzi właśnie o takie typowe człowieczeństwo. Ja wiem, że jak on coś powie, to zrobi. I jak mają być stypendy dla tych młodych graczy, to on zrobi tak, żeby to było dobrze. Chce zorganizować bootcamp, na który przyjadą gwiazdy, tak jak Olof Meister. Okej. Okay. Tylko wiadomo, że no to na pewno nie będzie dla wszystkich, tak? On, nie wiem, takim stypendium pomoże 5 osobom. On tym, że przyjedzie na bootcamp jakaś gwiazda, pomoże 5 czy 10 osobom, chyba że jakiś zrobi ogromny bootcamp dla nich wszystkich. No, tak jak mówię, no, takie projekty typowo robienia akademii trzeba naprawdę mieć masę środków i nie mówię tu o środkach finansowych, tylko o środkach ludzkich, czyli dobrych trenerów, dobrych osób od spraw organizacyjnych, dobrych adminów i tak dalej, żeby robić naprawdę takie mega duże projekty i moim zdaniem na start taka liga, która faktycznie będzie pomagać tym osobom, może niezbyt wielu, ale komuś pomoże i tak jest czymś bardzo dobrym i zobaczymy, jak to wszystko z czasem będzie wyglądało, bo to też jest na pewno fajne.
No tylko pytanie, czy właśnie to nie jest trochę zmarnowany potencjał tego Paszy, no bo to jest, jakby nie patrzeć, najpopularniejszy polski e-sportowiec, gość, który osiągnął bardzo dużo, ma doświadczenie na tych największych arenach, a tutaj no faktycznie pomaga może kilku osobom, no ale tak jak mówisz, jest to też na pewno potrzebne, no bo Pasza jest taki, że nie wiem, zaprosi kogoś na streama, z kimś zagra i to może pomóc wypromować i wydaje mi się, że teraz chyba jest trochę łatwiej tym młodym graczom się gdzieś tam przebić przez tę barierę taką z tego poziomu amatorskiego na profesjonalne, właśnie między innymi dzięki takim inicjatywom.
Oczywiście, że Pasza robił kwalifikacje do Wezga, wziął 4 osoby, więc tak jak mówię, Pasza to jest gość z ogromnym sercem, jeżeli tylko wie, że może jakoś pomóc, to od razu pomaga. Wiedział, że trzeba 4 tym młodszym osobom, bo oni chyba są z tej najwyższej ligi Paszy, z tej ligi Pro, bo ona się bodajże nazywa, dał im szansę na Wezg, od razu szersze grono osób ich miało okazję oglądać i to na pewno pomoże. Jak i w ogóle to musi być przeżycie dla młodej osoby, móc zagrać w jednej drużynie z Paszą kwalifikacje na jakiś turniej. Od razu wychodzi też umiejętność radzenia sobie ze stresem. Są osoby, u mnie na przykład w projekcie, gdzie przychodzi mi osoba mająca na przykład 14 czy 15 lat, miałem statystyczny przykład, i ta osoba grała, zapisała się z naszego projektu jako snajper. I on się zestresował tak, że on powiedział, że ja nie mogę grać snajperki, bo ja się nic nie będę trafiał, będę grał normalną bronią. I zobacz, projekt, który nie jest streamowany, który jest oglądany przeze mnie, a porównując moje, nie wiem, osiągnięcia do Paszy, no to jest przepaść. I on, kiedy ja go oglądam, to już ma stres. To jakie muszą być takie osoby, które mają okazję być jeszcze oglądane przez Paszę i gdzie to jest jeszcze streamowane i to są jeszcze jakieś ważne kwalifikacje do turnieju, a nie dzień z treningu właśnie też w ramach tego projektu Armii. Tylko no też Pasza tam właśnie wziął takie osoby, które już tam na pewno jakieś ogranie miały, bo ja po nich tego stresu nie widziałem, ale u mnie w ramach projektu Armii bardzo dużo akcji jest, które wynikają ze stresu i takie umiejętność radzenia sobie ze stresem też przychodzi z czasem i to tylko właśnie pokazało, że Pasza Gaming School i ta 4 osób, to już byli goście, którzy faktycznie sobie z tym stresem radzili całkiem fajnie. A na pewno jakiś odczuwali i to nie jakiś.
To w ogóle jest fajne, że w e-sporcie, że tacy amatorzy mogą stanąć jakby w jednej drużynie z gościem, który wygrywa najważniejsze turnieje, bo nie wyobrażam sobie, że na przykład
w piłkę na orliku z Cristiano Ronaldo.
No właśnie.
Życzę powodzenia.
Więc może faktycznie taka jedna gierka może gdzieś tam bardzo zmotywować takiego zawodnika.
Oczywiście,
i wiesz.
To jest mega przeżycie. Ten gość do końca życia będzie o tym pamiętał, że on grał z Paszą.
Na pewno fajna sprawa. A ty, nawiązując do tego, co przed chwilą mówiłem, widzisz faktycznie, że te drzwi dla młodych zawodników są bardziej otwarte? Te drużyny już doświadczone, składające się z zawodników z doświadczeniem, chętnie sięgają po młodych graczy? Czy jeszcze to jest taki za mały poziom tego, że widziałbyś, żeby faktycznie mogły chętniej po nich sięgać?
No widać już zdecydowanie drogę dla młodych graczy, jeżeli chodzi o drzwi. No bo jak mówię, bo możemy się skupić na tych jednostkach, takich jak Zajłu czy Robs i faktycznie taka pomoc kilku osobom z tego faktycznie jest. Pomoc dla mas też wydaje mi się, że powoli jest właśnie w ramach takiego projektu Armii i po prostu możliwości rozgrywania nawet spotkań z innymi osobami w lidze Paszy. No ale też my będziemy myśleli na pewno nad modelem tworzenia drużyny. Który wariant jest najlepszy? Mamy 3 takie sztandarowe przykłady, którymi tak powiem się inspirujemy. Pierwszy przykład to jest drużyna Vitality, która ma okazję grać z Zajłu. Jeden młody gość, 4 doświadczonych, co z tego wychodzi. Sytuacja z 2013 roku, czyli 3 graczy doświadczonych Virtus Pro, TAS, Pasza, Neo, biorący 2 młodszych, Snacks Biały. I sytuacja z AGO, czyli Furlan i Gruby, 2 bardziej doświadczonych, kontra 3 mniej doświadczonych, czyli wtedy był Snatchy, Tao i PHR. Także są różne modele, każdy z tych modeli zawiera w sobie część graczy bardziej doświadczonych, część samych młodych. Pytanie, jakby radziła sobie ekipa mająca 5 doświadczonych, jak będzie sobie radziła ekipa mająca 5 mniej doświadczonych. My tutaj na pewno chcemy na sporo pytań odpowiedzieć. Czy jak w ogóle powinien wyglądać model budowania drużyny? To też jest dla nas na pewno jakaś tam nauka. I mówię, drzwi dla tych młodych są otwarte, czy za pomocą właśnie tych indywidualnych lig, bo ROX się z FPL-a wybił, więc jest to liga solo, a nie jakaś tam liga drużynowa. Zajmuje raczej gdzieś tam w drużynie się pokazywał z rewelacyjnej strony, więc z roku na rok te możliwości dla młodych graczy są zdecydowanie coraz większe.
No i tak jak PHR chyba wspomniał w rozmowie ze mną, w tych młodych faktycznie można bardziej kreować pod kątem drużyny, no bo jeśli on przyszedł ze Snatchem i stał do ówczesnego AGO, oni jakby nie mieli jak przyzwyczajeń złych na mapach i tak dalej, dzięki czemu Furlan z Grubym mogli ich właśnie kreować pod kątem dostosowania do gry, pod kątem tych dobrych przyzwyczajeń. I chyba to też jest jakaś dobra droga do tego, żeby tych młodych wprowadzać na wyższy poziom, żeby ich mieszać z tymi bardziej doświadczonymi.
Tak, no, przykład też jest na pewno Dycha w Arcy, który wiele uwag na pewno dostaje, czy to od Lorda, czy to od Taza, a propos dobrych zachowań nawet Dycha. W pewnym momencie pamiętam, że na Twitterze szukał jakiegoś swojego indywidualnego asystenta, analityka, żeby pomagał mu właśnie z tymi złymi nawykami. Więc tak jak mówię, ta mieszanina doświadczenia z młodością to jest to chyba, w którą stronę idzie teraz CSGO, ale nie znamy jeszcze proporcji. Ilu ma być doświadczonych w drużynie, ilu tych młodszych i na pewno my też sami będziemy chcieli tym się zająć i zastanowić się nad tym pytaniem.
Podejrzewam, że nigdy takie recepty nie poznamy, bo wiesz,
no
wszystkie drużyny by cały czas wygrywały majory, nie? Jakby taka recepta się znalazła, no ale na pewno jakby plusem jest to, że takie projekty próbują czegoś i próbują sprawdzać, co działa najlepiej, czy tak jak Ago, czy tak jak wy, bo no do tej pory wiesz, jak budowanie drużyn wyglądało. Chodź na TS-a, pogadamy, może przyjdziesz do drużyny, zagramy dwa PCW, o super się gra, no to dobra, dawaj, gramy. No i to jest trochę... taki minus tego e-sportu, że niby tyle lat istnieje, tyle lat się rozwija, mamy tak duże turnieje, tak duże pieniądze, a selekcja do drużyn trwa nieraz naprawdę bardzo szybko i tak naprawdę w większości pewnie przypadków szczęście decyduje o tym, że jakiś zespół osiąga znaczący sukces.
Jasne, no to nie możemy mówić jakiejś, nie wiadomo jakiejś selekcji, no z takich chyba bardziej profesjonalnych selekcji, o których słyszeliśmy, to był Blade z drużyny Navi, który Bumicza prawdopodobnie wybrał po demkach za Edwarda, jeżeli dobrze kojarzę, nie chcę tutaj przekręcić ników, ale właśnie wydaje mi się, że niby 100 demek, trener czy tam analityk Navi obejrzał, żeby wybrać tą idealną osobę do jego drużyny, ale to chyba był taki w ogóle pojedynczy przykład tak dogłębnej selekcji jednej osoby do drużyny. No i Ago teraz, tak? No też widzieliśmy selekcja kilkumiesięczna, 3 graczy do Furlana i Grubego.
No, dołączyli, no ale widzisz, na przykład z drugiej strony mam Virtus Pro, które PHR-a wzięło tak naprawdę po szybkich testach, nie testowało innych zawodników, więc no jakby jeszcze nie jest to usystematyzowane, że każdy tak naprawdę robi co chce i nie ma jakby takiego klucza do tego, jak tych zawodników selekcjonować, więc na pewno długa droga przed nami.
No dokładnie, ale nawet... Na przykładzie jeszcze, wiesz, czy moim nie było żadnego testu analityków do Virtus Pro, tylko dostałem propozycję sobie, byłem w tym Virtus Pro i na bieżąco tam jakieś Kuben uwagi dawał. To samo, nie wiem, z Morelem do Virtus Pro, że nie wiem, czy jakaś większa selekcja była testowanie oprócz Morela, teraz ten przykład PHR-a. Także no, trudno się z tym nie zgodzić, ale gdyby to było, to kto wie, czy ja też byłbym w Virtus Pro, ale no, nie ma co grywać.
No, o tym Virtus Pro za chwilę porozmawiamy. Teraz zrobimy sobie króciutką przerwę reklamowo-muzyczną i wracamy za kilka minut.
Sponsorem audycji jest Totalizator Sportowy. Właściciel marki LOT to jeden z największych mecenasów polskiego sportu i kultury. Oficjalny partner Polskiej Ligi E-Sportowej, partner tytularny Dywizji Profesjonalnej oraz partner serwisu Weszło eSport. LOT to gry liczbowe oraz loterie pieniężne. Grając wspierasz inicjatywy sportowe oraz kulturalne. Dzięki naszym graczom przekazaliśmy już ponad 14 miliardów złotych na te cele. Teraz gramy także dla e-sportu. Wygrywamy razem!
Jesteśmy po krótkiej przerwie. Przypominam, że ze mną jest Kubik, z którym dzisiaj rozmawiamy na temat szkolenia we sporcie, szkolenia w Counter-Strike'u szeroko rozumianego, bo to temat rzeka, na pewno nie jedną książkę można by o tym napisać, ale wciąż jest więcej niewiadomych niż wiadomych. No i przed przerwą chwilę, czy w sumie nawet nie chwilę, króciutko zahaczyłeś o temat Virtus Pro i tej twojej kilkumiesięcznej przygody z drużyną. I jak tak z perspektywy czasu oceniasz, to duża była różnica pomiędzy pracą z takimi zawodnikami, z taką drużyną, a innymi polskimi zespołami, które trenowałeś wcześniej?
No na pewno była spora różnica, bo przede wszystkim pierwszy raz w życiu miałem posadę analityka, a nie trenera. Na pewno gdzieś tam moje aspiracje były większe i starałem się bardziej iść w stronę asystenta trenera, czy bycia drugim trenerem, zwał jak zwał, niż właśnie takim typowym analitykiem. Gdzieś to udawało się pogodzić, na pewno z perspektywy czasu widzę to, że czasami chyba chciałem aż za bardzo i właśnie gdzieś tam moje ambicje i aspiracje nie pozwalały mi być najlepszym analitykiem, bo jednak też chciałem swoje 2 grosze dorzucić do innych aspektów. Więc to jest chyba taka główna rzecz, którą widzę na pewno po tym czasie. A tak, to wydaje się, że wszystko było tak, jak miało być. Nie mam żadnych, że tak powiem, zastrzeżeń i wydaje mi się, że do mojej pracy żadnych zastrzeżeń nie było, bo gdzieś te analizy... były zawsze na czas przeze mnie dostarczane.
A jak ty wspominasz współpracę z Kubenem, no bo wiele gdzieś komentarzy takich, że Kuben to jest słaby trener, że powinni go wyrzucić i tak dalej. Kuben z kolei mówił, że z zewnątrz nie można ocenić pracy trenera, no bo nie wiesz tak naprawdę, czym on się dokładnie zajmuje, czym ma się zajmować, jak to wygląda w środku. Więc w środku jak to wyglądało z twojej perspektywy? Czy to widać, że to jest dobry trener, czy mimo wszystko gdzieś te komentarze pojawiające się w internecie mają jakieś ziarnko prawdy?
No jasne, że jest to dobry trener, bo gdyby nie był dobrym trenerem, to zawodnicy by go po raz kolejny nie wybierali jako trenera. Pamiętajmy, że przecież na początku tego roku był moment, gdzie bodajże Snacks chyba wybierał, kto ma być kolejnym szkoleniowcem i sami zawodnicy chórkiem zawołali, że ma to być Kuben i że ich zdaniem właśnie nie ma lepszego trenera i że dobrze im się po prostu współpracowało. Jeżeli chodzi o samą współpracę, no tak jak mówię, ja chyba po prostu chciałem robić troszkę więcej niż bycie samym analitykiem, dostarczanie tylko suchych analiz. Czasami z tego wychodziły jakieś takie rzeczy różne, powiedzmy sobie szczerze, nie chcę nazwać tego zgrzytem, bo zgrzytów nigdy nie było, albo po prostu Kuban po prostu potrzebował takiego typowego analityka, który będzie mu tylko dostarczał materiały, a ja chciałem gdzieś tam mieć kontakt z zawodnikami, indywidualne jakieś rady im przekazywać i tak dalej, więc po prostu mieliśmy inną wizję tej dalszej współpracy.
Czy to też była twoja decyzja o rozstaniu się z zespołem?
Nie, całkowicie ja czekałem po prostu sobie grzecznie na samą decyzję, no ale nie ukrywam, że gdybym dostał propozycję, pewnie bym ją przyjął, tak, bo wtedy nie miałem żadnej propozycji. Bardziej w tą stronę, ale to nie było jakoś tak, że po tych pół roku ja tylko, wiesz, codziennie sprawdzałem maila, błagam, oby tylko chcieli dalej ze mną współpracować. Mi też było ciężko, praca analityka jest cholernie trudna. Pół roku fajnie, pouczyłem się, miałem okazję rozpracować najlepsze zespoły na świecie, miałem też okazję właśnie gdzieś tam indywidualnie ten czas z zawodnikami spędzać i starać się poprawiać te ich błędy, no ale tak jak mówię, na pewno jeżeli pytasz mnie, to te ostatnie pół roku jakoś bym pewnie inaczej jeszcze mógł przepracować, pewnie Kuben by powiedział to samo, że jego zdaniem nasza współpraca gdzieś tam idealna nie była, bo to jak mówię, on raczej szukał chyba takiego typowego analityka, który będzie mu dostarczał dokumenty, ja chciałem robić coś innego, także gdybym dostał propozycję, pewnie bym ją przyjął, ale wcale się nie zmartwiłem, że nie doszło do przedłużenia umowy, a teraz z perspektywy czasu jestem wręcz mega zadowolony, że tej współpracy dalszej nie ma i mogę teraz realizować się w tym, co uwielbiam, czyli właśnie w szkoleniu młodzieży, bo to jest chyba to, co lubię najbardziej.
No właśnie, a to z czego wynika ta twoja obecna postawa? Czy trochę też z braku ofert z takich drużyn doświadczonych, czy po prostu dla ciebie takie szkolenie młodych i praca z nimi jest ciekawsza, lepsza na co dzień?
Nie, ja miałem pozycję współpracy z głównymi drużynami, ale przede wszystkim praca koordynatora projektu, bo tak jest moje oficjalne stanowisko, pozwala mi łączyć kilka rzeczy naraz, czyli nie muszę się, nie wiem, w pełni poświęcać i 7 dni w tygodniu pracować jako trener czy jako analityk. To jakbyśmy wyliczyli to na etaty, to by wyszło 10 dni w tygodniu pracy, bo analityk to po 16 godzin dziennie napierdziela te analizy i PDF-y. Ale jeżeli chodzi właśnie o szkolenie młodzieży, mogę sobie fajnie dobrać współpracowników. Ja sam akurat, jeżeli chodzi o projekt, pracuję 4 dni w tygodniu. Nie muszę pracować 7 jak trener czy jak analityk właśnie w drużyny. 2 dni mogę sobie spokojnie komentować i mam taki podział, że ja komentuję przede wszystkim SL Mistrzostwa Polski, a jak jest wolne w armii, to wtedy mogę sobie wziąć coś jeszcze do komentowania. Komentowanie też uwielbiam. Także szczerze mówiąc, takie koordynowanie całego projektu, bycie możliwością trenerem wśród młodzieży i praca 4 dni w tygodniu to jest moja wymarzona rzecz, bo mogę też się trochę poświęcić rzeczom związanym z ESL, które też uwielbiam. Po prostu jest to taka praca, że mogę łączyć kilka rzeczy.
No to na pewno ułatwia, tym bardziej, że we sporcie dużo jest takich projektów, które gdzieś tam trzeba łączyć albo dzielić, zwał jak zwał. A ta współpraca z Virtusami pomogła ci w jakiś sposób w robieniu sobie marki na rynku, nie wiem, po niej więcej ofert miałeś od innych drużyn?
Znaczy, to na pewno. Mówię, jeżeli chodzi o same oferty, miałem ich sporo, ale po opuszczeniu Pride wydaje mi się, że tych ofert miałem podobnie. Tutaj to chyba Boga nie wiem, trochę to nieskromnie zabrzmi, ale zawsze mnie śmieszą, czy tam rozbawiają może, bo to nie takie, to jest bardziej pozytywne niż wyśmiewcze, ale słowa mojego menadżera, czyli Krzyśka Kubickiego z Emine, kiedy był jeszcze taki fajny program jak Obszar Bombowy, to było właśnie pytanie o rozpoczęcie współpracy ze mną i Krzysiek wtedy odpowiedział, że życzyłby sobie, żeby zawodnicy dostawali tyle ofert, co Kubi. Także on w ten sposób to wtedy ujął, więc pozwoliłem sobie to zacytować i to było właśnie wtedy po opuszczeniu Pride. Tych ofert było podobnie, ale wydaje się, że po prostu te oferty były lepsze. o tym, jak byłem Virtus Pro, mhm. czy pod kątem finansowym, czy pod kątem prestiżu zajmowanej pozycji, bardziej może w tą stronę. Ale ilościowo było tego podobnie.
A to tylko były polskie drużyny, czy gdzieś jakieś zagraniczne
oferty? Nie, polskie, nie dostałem żadnej zagranicznej oferty.
Czyli co, AGO
też
było?
Też nie szukałem żadnych zagranicznych ofert.
Czyli co, te najważniejsze AGO było na liście?
Nie, AGO nie było na liście.
O, nie było, no to nie pamiętam, jakie drużyny wtedy istniały, ale pewnie jakiś Team King nie istniał, no ale wtedy Lord był.
Też jakoś nie jestem chętny, żeby mówić, kto tam mi jakieś propozycje wysyła, bo może ta osoba nie chciałaby, żebym takie informacje udostępniał, także odpuściłbym sobie odpowiedź. No tak jak mówię, mocne polskie drużyny w tą stronę, a że ich nie ma dużo, to na pewno ktoś się domyśli, ale ja niczego nie potwierdzę.
No tak, ale no wiesz, zawsze jest jakaś tam furtka dla ciebie w razie czego, jakby, nie wiem, projekt, czego ci oczywiście nie życzę, tej Akademii Armii nie wypalił, czy później, nie wiem, znudziłoby się tobie, to zawsze można do tych drużyn wrócić. Czy raczej ty na razie nie myślisz w ogóle o tym, żeby gdzieś te drużyny...
W ogóle o tym nie myślę, jestem tak zaangażowany, cała ekipa jest... Ja pierwszy raz w ogóle mam okazję zarządzać, jest na prawie 20 osób w ramach całego projektu armii, licząc z trenerami, osobami organizacyjnymi i tak dalej, i gdzieś tam wszystko, nie mówię, że jestem jakiś tam najwyżej w tej całej hierarchii, muszę wszystko akceptować, ale jednak wiele rzeczy gdzieś tam przez mój wgląd idzie, także w ogóle pierwszy raz w życiu mam okazję nauczyć się zarządzania tyloma osobami. Na początku miałem z tym problem, bo wydawało mi się, że coś powiedziałem, a czegoś nie powiedziałem, także chyba to jest taka rzecz dla mnie totalna nowość, ale wydaje mi się, że już jest całkiem okej, mamy to wszystko fajnie uporządkowane, ale tak jak mówię, idąc, zaangażowanie wszystkich. Jestem taką osobą, że jak widzę, że ktoś się angażuje, to nawet jest głupio się nie zaangażować. Także ja totalnie o niczym innym nie myślę. No, na pewno też Jarek, menadżer ESL, którego teraz pozdrawiam, jakoś super mocno z tego zadowolony jest, bo czasami czeka długo na odpowiedź ode mnie. Czasem po prostu jestem zakręcony. Miałem coś zrobić, a czegoś nie zrobiłem, bo faktycznie jestem tak masakrycznie mocno zaangażowany w projekt armii, że totalnie nawet nie mam czasu o niczym innym myśleć. Nawet nie, że nie chcę. Nie mam naprawdę czasu, bo tutaj trzeba być cały czas od 9 do 24, od 9 rano do 24 dostępnym, bo cały czas coś możliwe, że się pojawi, coś trzeba sprawdzić i tak dalej.
A ty chyba możesz być takim dobrym przykładem dla graczy, którzy wciąż grają, ale myślą, że granie to jest jedyna rzecz, którą mogą robić, no bo ty też kiedyś grałeś, a nagle robisz dużo różnych rzeczy. Z jednej strony byłeś trenerem, analitykiem, jesteś komentatorem, teraz mówisz, że kierownikiem projektu, no to jakby to się fajnie przydaje, więc chyba graczom brakuje takiego rozeznania, że faktycznie, kurde, gra to nie jest jedyne, co mogę w życiu robić, albo co będę w życiu robił, bo tak jak z piłkarzami, no kończysz granie i wtedy ci się dopiero zapala lampka, co ja teraz będę robił, jak wstanę pierwszego dnia na bezrobociu, nie? I chyba graczom takiego rozeznania brakuje, nie wiem, czy kogoś, kto im powie o tym, że faktycznie muszą coś sobie wymyślić, jakiś plan B?
Znaczy, chyba póki się gra, ja też nie myślałem o żadnym planie B. No pierwsze, co poszedłem, to bycie trenerem, a potem, że tak powiem, te wszystkie inne rzeczy nam się tutaj pojawiły, a jeszcze jako argument grający na korzyść tych zawodników, ja wcale też jakimś zawodnikiem wybitnym nie byłem. Nigdy nie miałem okazji na tamte czasy być chyba wyżej niż top 4 czy top 3 kraju, gdzie może była jakaś taka posucha wśród drużyn. Na dzisiejsze czasy może byłbym zawodnikiem rzędu top 10, top 9, więc faktycznie jest co robić, tylko no, trzeba się otworzyć i troszkę jednak poświęcić, bo no, pamiętając jednak te takie najcięższe momenty, czy na początku wiadomo, gdzieś tam będą z trenerem tych pierwszych drużyn, no to ledwo co wystarczyło na to, żeby się utrzymać i czasowo to się poświęcało też kilkanaście godzin dziennie. Także ktoś jest gotowy na poświęcenia i jakąś tam pasję ma, wydaje mi się, że powinien sobie spokojnie poradzić.
No tylko żeby faktycznie o tym planie B myślał. Tak już na koniec, bo na minuty uciekają, trochę o tej scenie polskiej byśmy jeszcze porozmawiali, o naszej obecnej sytuacji. Jak ty widzisz sytuację polskich drużyn obecnie? Jest fatalna, słaba, bardzo słaba, jakbyś to określił?
Ja bym sobie pozwolił dodać, że jest średnio dobra nawet. I mocny argument, który na pewno chcę przytoczyć, to jest to, że ostatnio w ogóle odchodzi się od rozgrywek granych w internecie. Na przykład to jest Navi, można to jeszcze zweryfikować, ale z kimś ostatnio rozmawiałem. Navi w roku 2019 nie rozegrało nawet jednego meczu online. Astralis rozgrywało mecze online tylko w lidze ECS, którą często wygrywają, więc pewnie dlatego jeszcze w niej grają. A tak jakby nie musieli, to w niej nie grali. Najlepsze drużyny na świecie mają ten przywilej, że nie muszą grać na teamy w teorii słabsze, a polskie drużyny wszystkie muszą grać na te teamy słabsze. Powinni ci się noga od razu gdzieś tam siadać i psycha i gra ci się dużo gorzej. No, łatwiej byłoby się przebić, złapać kontakt z, nie wiem, z jakimś Blastem, czy z taką ligą, która niekoniecznie jest dla wszystkich otwarta, ale daje ogromne możliwości pod kątem awansu w jakichś tam rankingach. Proliga, awans na najwyższe, potem turniej od ESL. I w tym momencie po prostu masz życie jak w Madrycie, nie masz jak za bardzo spaść, nie musisz męczyć się w otwartych kwalifikacjach. Także gdybyśmy dali którąkolwiek z trzech polskich mocnych drużyn, czyli Arcy, Illuminar albo Virtus Pro, na jakikolwiek turniej, gdzie są teamy od top 3 do top 10, byliby w połowie tej stawki, moim zdaniem. Po prostu tu problem jest taki,
że... No ale żeby... miałeś przecież Arcy w Prolidze i jakby przegrali wszystkie mecze.
No ale... Grali też zeszły sezon i poradzili sobie bardzo dobrze, także no, zdarza się jakiś tam słabszy dzień. Tak bardziej mi to tłumaczył, gdybyśmy dali im drugi raz zagrać na te same mecze, poradziliby sobie dużo lepiej. Nie dostali jakiegoś dużego oklepu, nie licząc tam chyba meczu na North na overpassie, gdzie już siedli totalnie i przegrali 0-16. Ale reszta meczów szła im naprawdę dobrze i nawet mieli szansę, żeby je wygrać. Także to faktycznie ten argument o Arcy jest mocny na teraz, ale gdybyśmy dali im okazję zagrać drugi raz na te same drużyny, jestem przekonany, że mieliby zupełnie inne rezultaty. Astralis jest totalnie poza zasięgiem polskich drużyn, ale drużyny od top 3 w dół moim zdaniem są w zasięgu polskich ekip, tylko fajnie byłoby z nimi zagrać na lanie, a żeby to zrobić, trzeba przejść przez te wszystkie mordercze, otwarte kwalifikacje, no i to jest właśnie problem. Ekipa, która jako pierwsza z tych trzech, czy może jakaś inna, poradzi sobie w końcu w tych otwartych kwalifikacjach z tymi wszystkimi miksami, przebije się i pojedzie na jakiś duży turniej, będzie miała w końcu okazję grać na tych największych turniejach. Pytanie, kto to będzie?
Właśnie,
bo ktoś na pewno.
Ale w kim ty widzisz największy potencjał z tej trójki, a może z większego liczby drużyn?
To jest trudne pytanie. Bardzo mi się podobała gra na początku paktu w ramach ESL Mistrzostw Polski. Grali mega stabilnego CS, ale teraz widać, że gdzieś tą stabilność utracili. Wydaje mi się, że Illuminar w szczytowej formie. To jest chyba to, co oglądało mi się najprzyjemniej. No ale też ostatnio chyba nie szło im najlepiej. No właśnie mówię, stabilność formy. Jak to złapać? Nikt nie ma na to odpowiedzi. Nie ma na to odpowiedzi Kuben, nie ma Lord, nie ma IMD, czyli trenerzy tych organizacji, bo gdyby mieli, to te drużyny grałyby stabilnie. Arcy sobie nie poradziło w Prolidze. Illuminar miało teraz problemy jakieś w Terro. Też nie wykończyli meczu na Dreamhacku, który powinni wykończyć. No i Virtus Pro. Akurat sobie całkiem fajnie poradziło na Dreamhacku. Przegrali z Heroic, które wygrało cały turniej, więc można by powiedzieć, że spokojnie na top 2 tego turnieju zagrali. Na V4 poradzili sobie dobrze, no ale w internecie za to gra im się coś bardzo źle i w Mistrzostwach Polski ktoś mógł dać argument, że im nie zależy na Mistrzostwach Polski. No ale na SEA MDL, gdzie jest szansa na awans do Proligi, na pewno im zależało. A przez dłuższy czas byli na ostatnim miejscu. Także Virtus Pro po prostu może szuka stabilności, ale w grze przez internet. Może w tą stronę, bo na lanach naprawdę to nie wygląda jakoś
mega. Z PHR-em wszystkie lany kończyli w top 4, więc jakby...
No więc to też nie wygląda źle tak naprawdę.
Jakaś nadzieja jest, no ale zobaczymy jak na dłuższą metę i czy przypadkiem właśnie Romanowej w końcu ta cierpliwość się nie skończy, bo to też tak może być. No ale trochę jeszcze czasu do kolejnego Majora jest. Jakieś tam plotki głoszą, że odbędzie się w Brazylii. Kto wie, może w końcu polską drużynę w pełni zobaczymy na tym turnieju. O tym przekonam się za kilka miesięcy. Więc będziemy pewnie jeszcze nie raz o tym rozmawiać. Na zakończenie może jeszcze powiedz, czego tobie jako szkoleniowcowi, trenerowi w polskim e-sporcie brakuje? Co by ci się przydało, co by ci taką pracę ułatwiło?
Ojej, trudne pytanie. Na pewno jeszcze większa baza osób, które mogłyby ze mną współpracować pod kątem bycia trenerem i analitykiem. Wiem, że sporo jest takich osób chętnych i tak jak mówię, może parę sport na tę receptę złapie i może otworzy drogę dla takich aspirujących trenerów, ale mówię na razie może. Zobaczymy, ile nam z tego wyjdzie. Ale tak naprawdę, szczerze mówiąc, nie wiem, czego mi tak mocno brakuje. Może jeszcze więcej osób, które chciałyby się zainteresować takimi projektami jak nasz, bo jednak jest to projekt mocno dopracowany, mocno przemyślany. Nic w życiu nie było chyba tak przemyślane jak ten projekt, przynajmniej z mojej perspektywy, a jednak no, mogłoby się wydawać, że gdzieś tam tego masakrycznie dużego zaangażowania społeczności nie ma. Także chyba mi jako trenerowi byłoby fajnie, gdyby jednak trochę mniej show rządziło światem, a trochę więcej doceniania tego, jak po prostu niektórzy liczą na to, starają się, ale tak działa świat. Raczej show zawsze jest na pierwszym miejscu, na drugim miejscu gdzieś te osoby, które sobie powoli coś spokojnie budują, więc chyba tego się nie zmieni. Ale taka moja prywatna rzecz to właśnie to, żeby po prostu więcej osób chciało na przykład do nas dołączyć i zobaczyć, że naprawdę fajny projekt dopracowany. To jest chyba takie moje marzenie ciche. Ale i tak jest bardzo dobrze.
No to oby tak było. Dzięki ci, Kuba, za tę rozmowę. Na pewno jeszcze wrócimy nieraz do tematu armii. Zobaczymy, jakie były efekty przede wszystkim.
Tak jest. Dzięki wielkie. Pozdrawiam.
To był Kuba Kubik Kubiak, czyli koordynator projektu Armii Akademii Pirate Sports, którą możecie śledzić, tak jak już Kuba wspomniał, pod adresem armii.pl przez 2R. Tam też możecie się zapisywać i jeszcze zgłaszać się, wykorzystywać swoją szansę wybicia się na tej scenie Counter-Strike'a. Kto wie, być może ktoś z was przebije się do profesjonalnych drużyn, ktoś z was podpisze kontrakt z Pirate Sports. Zobaczymy. Ja wam za dzisiaj dziękuję. Słyszymy się w najbliższy wtorek, czyli za tydzień o godzinie 15:00. Do usłyszenia.
Sponsorem serwisu eweszło.pl jest STS. Wspieramy polski e-sport. Dopóki serce dla drużyny bije nie tylko na trybunach, szczęśliwe koszulki mają moc wygrywania. Nigdy nie odpuszczacie. Wspieracie jeden klub przez całe życie. Nieważne, czy gra o puchar, czy o honor. Wierzycie. Do ostatniej minuty. Dlatego wspieramy dla was polski sport. STS. Wspieramy polski e-sport.
Sponsorem audycji jest Totalizator Sportowy. Właściciel marki LOT to jeden z największych mecenasów polskiego sportu i kultury. Oficjalny partner Polskiej Ligi E-Sportowej, partner tytularny Dywizji Profesjonalnej oraz partner serwisu Weszło E-Sport. LOT to gry liczbowe oraz loterie pieniężne. Grając wspierasz inicjatywy sportowe oraz kulturalne. Dzięki naszym graczom przekazaliśmy już ponad 14 miliardów złotych na te cele. Teraz gramy także dla e-sportu. Wygrywamy razem.